Teraz wiecie, że wciąż jestem z wami. Brakowało mi was podczas szkolenia, ale tak suwerennie ustalił to Bóg w swoich rządach. Począwszy od 1998 roku, zacząłem jeździć do Rosji dwa razy do roku, by przeprowadzać szkolenia dla braci niosących odpowiedzialność. Następnie w roku 2002, podczas mojego pobytu tam, współpracownicy podeszli do mnie i poprosili, żebym rozważył możliwość spotkania z ich żonami i innymi siostrami. Bracia czuli, że siostry potrzebowały po prostu pewnej szczególnej społeczności. To był początek copółrocznego aspektu mojej wizyty w tamtym miejscu. I to, co teraz spróbuję opisać, to jedyny sposób, w jaki mam społeczność z siostrami w całym moim życiu Kościoła. Miałem prowadzenie, żeby powiedzieć siostrom: ten czas jest dla was. To nie czas dla mnie, żeby wygłosić wam długie poselstwo. Raczej podzielę się z wami krótkim słowem wprowadzenia na temat, który myślę, że jest dla was ważny. A gdy je wypowiem, proszę, zacznijcie pisać pytania na kartkach, przekazujcie je do przodu, a następnie nastąpi czas na pytania i społeczność. Nie mówię na pytania i odpowiedzi. Dlaczego? Jeżeli pytanie dotyczy prawdy, a prawda została objawiona i zdefiniowana, wtedy mogę udzielić odpowiedzi. I niektóre siostry miały poważne pytania dotyczące aspektów prawdy, więc udzielałem na nie odpowiedzi. Ale większość pytań dotyczyła sfery doświadczenia. Były pytaniami praktycznymi, dotyczyły spraw względnych, a ja nie mam odpowiedzi na tego typu rzeczy. Nie mam odpowiedzi na wiele głębokich pytań w mojej własnej istocie. Powiedziałem więc, będę miał z wami prawdziwą społeczność. A wy rozważcie, czy była ona pomocna, czy nie. Będziemy zatem mieli dwa spotkania po 75 minut. Dokładnie tyle. Od teraz do 10:45 i 15 minut przerwy. W pierwszej części, i jest ku temu powód, że nie ma planu poselstwa, ponieważ nie jest to poselstwo. To po prostu społeczność z wnętrza mojej istoty. Ale druga część poświęcona jest pytaniom i społeczności. Myślę więc, że Bob przed przerwą da wam znać, w jaki sposób będzie można je przekazać. Jeżeli z jakiegoś powodu, co wydaje mi się byłoby na wpół cudem, nie byłoby pytań, wtedy żarliwie będę szukał Pana, co mielibyśmy dalej robić. Ale gdy zaczynają napływać pytania, pojawia się konkretny przepływ. I zwykle spotkanie poświęcone pytaniom i społeczności trwa przynajmniej 2,5 godziny. Wy będziecie miały 75 minut. W porządku. Teraz rozpoczyna się społeczność. Oto opis tego, co przed Panem i w ciele Chrystusa rozumiem jako głęboką, zasadniczą funkcję sióstr w życiu Kościoła. Funkcją tą jest zradzanie, przynoszenie wszechzawierającego Chrystusa jako życie do Kościoła. W Bożym stworzeniu siostry są istotami głębszymi niż bracia w większości kwestii. Są z natury osobami kładącymi nacisk na doświadczenie, a ich zdolność do kochania jest niezmierzona. W taki sposób stworzył je Bóg. I tak, prawdopodobnie powiem coś później na temat zewnętrznych, praktycznych funkcji związanych ze służbą. Ale posiadanie ich bez zasadniczej funkcji tak naprawdę nic nie znaczy. Powtarzam, głęboką, zasadniczą funkcją siostry jest przynoszenie Chrystusa jako życie do Kościoła, do ciała Chrystusa. To nie kwestia tego, co siostry robią, ale całkowicie kwestia tego, czym są przed Panem. Gdy tu teraz stoję, wciąż żywię uczucie i odczuwam pełną szacunku miłość wobec dwóch sióstr w podeszłym wieku, które były dla mnie duchowymi matkami. Tylko one dwie. Jedną była siostra Lee, drugiej możecie nie znać. Po prostu ich istnienie w Kościele, ich obecność na spotkaniu przynosiła Chrystusa jako życie. To było coś rzeczywistego. I na tym się skupiam. W 1968 roku brat Lee wygłosił kilka poselstw na temat funkcji sióstr. Poselstwa te znajdują się w dziełach zebranych w tomie pierwszym dotyczącym roku 1968. Mówi tam, w Kościele, w ciele Chrystusa, bracia stanowią kości. Ja dodałbym może mięśnie. Tworzą strukturę, stanowią siłę, ale siostry stanowią krew, krew życia. I powiedziawszy to, zwrócił uwagę, że to z tego powodu problemy pomiędzy siostrami są dużo poważniejsze niż problemy między braćmi. Ponieważ problemy te mają wpływ na krew życia, na zaopatrzenie życia w Kościele w sposób organiczny. I powiedział nawet przy pewnej okazji, że gdyby dowiedział się o czymś takim, pościłby i modlił się przez wiele dni. Niektórzy z nas, którzy byli tutaj w roku 1977 i 78 w Anaheim i przeszli przez tę Dolinę Śmierci, wiemy, nigdy nie zapomnimy, jak głębokie i dalekosiężne były szkody spowodowane przez siostry, które były nie na swoim miejscu, nie były uległe i którymi posłużył się wróg. Przedstawiam zatem dwie skrajności. Siostry, które są duchowymi matkami. Kiedykolwiek je spotykałem, przypadkowo, na ulicy, sam uśmiech, samo pozdrowienie udzielało życia. Zatrzymywałem się i przyjmowałem, co tylko miała do powiedzenia. Ale z drugiej strony jest i coś takiego. Ponieważ zarówno Pan, jak i wróg chcą posłużyć się siostrami jako naczyniami, by zrealizować swój zamiar. Nie jesteśmy zatem w stanie przecenić ważności funkcji sióstr w Kościele jako ciele Chrystusa. Ale wracam do mojej pierwotnej definicji. Funkcja ta to nie kwestia tego, jak dobrze możesz wykonywać rzeczy praktyczne. Zależy całkowicie od tego, co się dzieje w Twojej istocie, rok po roku, przed Panem. Zadam Wam więc teraz pytanie. To nie przesłuchanie, ale pytanie. Gdy jesteście z Panem, tylko On i Wy, co jest Waszą podstawową modlitwą? Co najbardziej jest w Twojej istocie? Czy możesz powiedzieć, bracie Ron, zdaję sobie sprawę, że to, co Pan ma na sercu, to ukonstytuować moją istotę samym sobą, jako moim życiem. Oto Jego centralne dzieło. I tak, wyznaję, co potrzebuję wyznać. Rozprawiam się z rzeczami, z którymi muszę się rozprawić. Ale moje życie przed Panem to życie otwartego naczynia, żeby udzielić Panu nieskrępowanego dostępu do każdej części mojej istoty. I teraz taka siostra prowadzi głębokie, ukryte życie z Panem. Jej życie prawdziwie ukryte jest wraz z Chrystusem w Bogu. I może 20% z tego, co doświadcza i tego, przez co przeszła, będzie się mogła tym podzielić. Reszta bezpośrednio przepływa przez jej istotę i wpływa do Kościoła. Teraz, mając to za nasz punkt odniesienia, za naszą podstawę, chcę podzielić się z Wami różnymi sprawami, które się z tym wiążą. A następnie, pod koniec tej części spotkania, a zakończymy nie prorokując, lecz modląc się, powiem Wam o tym, że jest możliwe być w Chrystusie jako, że tak powiem, siostra złożona, składająca się z trzech sióstr z Nowego Testamentu, powiem Wam o nich. Pierwsze dwie mogą przychodzić Wam na myśl. Trzecia może być dla Was zaskoczeniem. Okej. Jeżeli siostry mają przynosić wszechzawierającego Chrystusa jako życie, muszą posiadać istotę i życie uległości. Nie wiem, w jaki sposób odbieracie to słowo uległość. Mówię do sióstr. Muszę zatem zwrócić szczególną uwagę na to, czym jest uległość dla sióstr. Gdybym mówił do braci, byłaby inna strona tego. Ale istotne jest dokonanie rozróżnienia pomiędzy podporządkowaniem się a uległością. Podporządkowanie się to zachowanie, które głównie pochodzi z naturalnego życia. Jest głównie czymś etycznym, jest głównie poddawaniem się temu, co oczekuje się od ciebie, żebyś zrobiła, albo jest to odruch wynikający z kultury. W taki sposób ukształtowała cię kultura, z której się wywodzisz. Albo wynika to z usposobienia. Nie mówię tutaj o tym, o jakimś ślepym podporządkowaniu się bez zrozumienia. Codzienne życie w uległości i bycie uległym to wewnętrzna świadomość naszej pozycji przed Bogiem. I musimy ujrzeć tutaj dwa aspekty prawdy i położyć na nie równomierny nacisk. W liście do Galatów, w rozdziale 3, w wersecie 28, Paweł mówi, że w Chrystusie nie ma już dłużej trzech par ludzi. W Chrystusie nie ma Żydów, nie ma pogan, nie ma tych, którzy są w więzach i tych, którzy są wolni. Nie ma mężczyzny i nie ma kobiety. Tak mówi Słowo. Właśnie teraz jest tutaj kilku braci, są tutaj siostry. W Chrystusie, jako nowe stworzenie, nie ma mężczyzny ani kobiety. I ostatecznie, gdy nasza cała istota, gdy nasze ciało zostanie przemienione, będziemy w pełni w nowym stworzeniu. Będziemy otoczonymi chwałą synami Bożymi. To rozróżnienie już nie istnieje. Ale w Kościele sytuacja jest inna. W pierwszym liście do Koryntian 12:13 Paweł mówi o Żydach, Grekach, o niewolnikach i wolnych, ale nie mówi nic o mężczyznach i kobietach, ponieważ w praktyce życie Kościoła ma miejsce w przestrzeni, czasie, w fizycznej sferze i my wszyscy jesteśmy w relacjach związanych z Bożymi rządami odnośnie mężczyzn i kobiet. To, że jesteśmy w Chrystusie, gdzie nie ma mężczyzny ani kobiety, nie unieważnia tego drugiego aspektu. Wszyscy znamy pierwszy rozdział Księgi Rodzaju. Uczyńmy człowieka na nasz obraz, niech panują. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Widzimy tutaj równość. Mężczyzna i kobieta są tacy sami. Wyrażali Boga, reprezentowali Boga. Ale następnie, w kolejnym rozdziale, widzimy inny aspekt. To, w jaki sposób powstała kobieta. Mając to na uwadze, możemy w świeży sposób przyjrzeć się 11 rozdziałowi pierwszego listu do Koryntian, gdzie Paweł mówi, i to słowo jest całkowicie znienawidzone przez naszą kulturę, że głową kobiety jest mężczyzna, głową mężczyzny jest Chrystus, głową Chrystusa jest Bóg. Oto relacje związane z Bożymi rządami. I gdy siostra nie znajduje się pod wpływem tego, co widzi, że inni noszą lub nie noszą na swojej głowie, gdy widzi ona tę wizję i zdaje sobie sprawę ze swojej pozycji, jest świadoma tego, że w tym wszechświecie szerzy się bunt i ma miejsce bunt na całej ziemi, nie tylko spokojem, ale i z radością. Będzie chciała ona nakryć swoją głowę jako świadectwo wobec zbuntowanych aniołów. Zachowuję moją pozycję. Wie, że nie jest kimś gorszym. Nie jest wycieraczką do butów dla jakiegokolwiek mężczyzny, który będzie ją źle traktował. Oto co rozumiem pod pojęciem uległości. To nie coś, co każdy z nas może uczynić za pomocą własnych wysiłków, za pomocą naturalnego życia, za pomocą własnej determinacji. Jedynym człowiekiem, który był w pełni posłusznym aż do śmierci, jest Chrystus Jezus. On jest uległością. Potrzebujemy Jego, by był tym w naszym wnętrzu. Następnie siostry mają teraz świadomość, że ich zasadniczą funkcją jest pozwolić życiu płynąć przez nie do ciała Chrystusa. A także zdają sobie sprawę, że aby zrealizować tę funkcję, moja istota i moje życie codzienne muszą być w uległości. Dalsze słowo, by wzmocnić myśl o tym, że życie po prostu płynie przez Twoją istotę i wpływa do ciała. Zawdzięczamy to zrozumienie bratu Ni. Wygłosił on poselstwa na temat usługiwania życiem. I to, co powiedział, po prostu wyryło się w mojej istocie. Powiedział, gdy tylko ktoś dotyka życia w świeży sposób, natychmiast życie to płynie poprzez niego i wpływa do ciała. Niczego nie trzeba mówić, niczego nie trzeba robić. A potem co się stało z nim? Przez 20 lat w taki sposób żył. Jedynie Bóg wie, ile życia dotknął, które przepływało przez niego i wpływało do ciała. Ale dodałbym także, że brat Ni był zależny od zaopatrzenia w życie w ciele. Doświadczał więc tej wzajemności. Jeżeli więc jakaś siostra z jakiegokolwiek powodu w swojej istocie nie jest uległa albo nie jest uległa w swoim codziennym życiu, nieważne, co może zrobić, jak zdolna Marta, nie jest kanałem życia. A to stanowi wielką stratę. Mam nadzieję, że nie zrozumiecie tego źle. W rozmowie, którą miałem z bratem Lee, on podkreślił to, powiedział, siostry muszą być ukryte, być przykryte. Nie znaczy to, że nie mówisz na spotkaniu. Siostry mogą prorokować, siostry mogą się modlić. Oznacza to, że nie jesteście tutaj po to, by wyrażać same siebie w jakikolwiek sposób. Nie jesteście tutaj po to, żeby zdobyć uznanie innych, żeby inni was doceniali. Prowadzicie życie rzeczywistości Królestwa Bożego w ukryciu, przed Ojcem, który widzi w ukryciu. I wszystko, co robisz w praktycznym życiu Kościoła, jest jak pień, drzewa i konary, które są podtrzymywane przez głębokie korzenie. W oparciu o to, co powiedzieliśmy dotychczas, jest coś, co może wam być znane, ale mam nadzieję, że to, że możecie to znać, nie sprawi, że będzie to dla was czymś starym. Dla mnie jest to coś bardzo świeżego. Pozwólcie, że przedstawię to w następujący sposób. Zdaję sobie sprawę, że gdy fizycznie się starzeję, zgodnie z prowadzeniem Pana, będę dostosowywać mój grafik podróży i inne rzeczy. Przykładem dla mnie jest brat Lee. Ale usługuję w ten sposób przez ostatnich 25 lat. I podstawową przyczyną, że jestem w stanie to robić, jest to, że siostry modlą się. Modlą się. Siostry, których współpracownicy nigdy nie spotkali, modlą się. I modlitwa ta uwalnia życie. Znalazłem się raz w sytuacji w innym kraju, w sytuacji fizycznego zagrożenia. Zadzwoniłem więc do domu, od razu wiedziałem, co zrobi moja żona. Zadzwoniła do siostry Lee. Siostra Lee od razu zrozumiała sytuację i modlitwa rozprawiła się z tym. Wiodący bracia, starsi, współpracownicy wyznaczają kierunek, podejmują decyzje, ale realizacja wszystkiego zależy całkowicie od modlitwy sióstr. Nie jesteśmy w stanie dorównać wam w posłudze modlitewnej. W 18 rozdziale Ewangelii Łukasza Pan powiedział przypowieść o byciu wytrwałym w modlitwie. Nie używa tam przykładu mężczyzny. Używa przykładu kobiety, która była prześladowana przez swojego przeciwnika i zwróciła się do sędziego, który był niesprawiedliwy i nie zależało mu na niczym, ale nie zrezygnowała. I Pan powiedział, widzicie, co powiedział niesprawiedliwy sędzia? Ale oto siostra, która nawet gdy niebiosa milczą, a Bóg wydaje się niezainteresowany, ma wiarę i wciąż się modli. Nie przesadzam, nie jestem pełen dramatyzmu, nie zwracam się do waszych uczuć. Bez waszych modlitw nie żyłbym już dzisiaj. Jestem całkowicie zależny, ucząc się od Pawła, przynajmniej odrobinę, gdy powiedział, wiem, że wyjdzie mi to ku mojemu zbawieniu dzięki waszym prośbom oraz obfitemu zaopatrzeniu Ducha Jezusa Chrystusa. Modlitewna posługa Kościoła zatem, z twoją towarzyszką, w grupie, jest nieograniczona. Pewnego dnia pracowałem w moim biurze w budynku numer 2, i grono usługujących sióstr, wszystkie one były doświadczonymi siostrami, poprosiło jedną z nich, żeby przyszła do mnie do biura i zadała pytanie. Powiedziały, stanęłyśmy przed kwestią dotyczącą młodej siostry. Jest to sprawa życia i śmierci. Pytanie brzmiało, czy możemy modlić się modlitwami wojny? I powiedziałem im bez wahania: tak, jesteście członkami ciała, ale gdy modlicie się w taki sposób, potrzebujecie przykrycia, a my, bracia, przykryjemy was. Wróciła więc i modliły się i umożliwiły Panu uwolnienie tej siostry, a wróg został pokonany. W 12 rozdziale Dziejów Apostolskich przyszło prześladowanie, nie jedynie ze strony judaizmu, religii, lecz ze strony rzymskich przywódców. Herod zabił jednego z apostołów. Czy możecie sobie wyobrazić szok, gdy usłyszeli o tym? Jakub, brat Jana, został zamordowany, a Piotr jest w więzieniu. Tak więc Kościół modlił się żarliwie. Co się wydarzyło? Dwukrotnie ukazał się anioł. Najpierw Piotrowi w więzieniu. Szturchnął go i powiedział: obudź się, wychodzimy stąd. Drugi raz anioł ukazał się, gdy Herod wysławiał samego siebie i lud mówił: to głos Boga. Anioł przyszedł i uderzył go. Anioły nie latają od tak sobie wokoło, ponieważ mają ochotę. Modlitwy dosięgnęły tronu. I tron zdał sobie sprawę, że nie w taki sposób Piotr zakończy swój bieg. To nie jest właściwy czas. Jeden anioł zatem uwalnia Piotra. Jak wspomniałem, drugi rozprawił się z ciemiężcą. A gdy Piotr doszedł do siebie na ulicy, powiedział: to nie jest sen, to naprawdę się dzieje. Dokąd poszedł? I dlaczego tam poszedł? Poszedł do domu Marii, matki Jana, gdzie wielu modliło się. I bardzo prawdopodobne, podążam tutaj za bratem Lee, że głównie było to grono sióstr, które modliły się. Jesteście w stanie uwolnić Boże zarządzanie, by zostało zrealizowane na ziemi. Jesteście w stanie otworzyć niebiosa, by wylały błogosławieństwo. Jesteście w stanie zastosować zwycięstwo Chrystusa wobec bieżących ataków wroga. Niech Pan przykryje mnie i was, ale powiem, że w ciągu ostatnich kilku tygodni brat, z którym mogę naprawdę otworzyć moją istotę, dałem mu znać. Powiedziałem: bracie, znajduję się pod ciągłym atakiem śmierci z każdej strony. Gdy tylko siostry rozpoznają to, Pan po prostu porusza waszą intuicję. Wasze modlitwy rozprawią się z tym. Nie jesteśmy w stanie służyć, nie jesteśmy w stanie podróżować, nie jesteśmy w stanie usługiwać, nie jesteśmy w stanie pracować bez was. Ale nie uzyskacie z tego tytułu żadnego uznania za wasze modlitwy. Nie postawimy tablicy, na której napisane będzie, że taka i taka osoba była tak zwanym wojownikiem modlitewnym. Ojciec wie. Otrzymacie swoją nagrodę, kiedy staniesz przed Synem Człowieka, a On powie: mam tutaj zapis Twojego ukrytego życia. teraz zostaniesz ujawniona wraz ze mną w chwale. Ale ta modlitewna posługa bardzo blisko wiąże się z byciem uległym, z życiem uległości. Jeżeli jesteś osobą pełną opinii, jeżeli jesteś osobą, która krytykuje innych, która osądza innych, po prostu w swoim myśleniu i uczuciach, to koniec, jeżeli chodzi o taką modlitwę. Jeżeli coś powoduje, że potykasz się lub masz z czymś kłopot i nigdy nie potrafisz pozwolić temu odejść, nie jesteś kimś uległym. Mówię tu o stanie twojej wewnętrznej istoty. Nie żyjesz według drzewa poznania dobra i zła. Nie oceniasz niczego poprzez to, czy jest to właściwe, czy niewłaściwe. Jesteś w strumieniu życia. Okej. Im bardziej pozwalamy Panu dzień po dniu wbudowywać siebie w nas i im bardziej jesteśmy ulegli i prowadzimy życie uległości, wtedy pojawia się posługa modlitewna. Do tego, żeby brat wprowadzony został w prawdziwą posługę, która wykracza poza dar, poza poznanie, prawdziwą posługę. Jak o tym wiemy z drugiego listu do Koryntian, potrzeba objawienia oraz cierpień. Nie ma innej drogi. Posługa modlitewna wymaga nawet jeszcze więcej niż to. W Dziejach Apostolskich czytamy, apostołowie powiedzieli, inni będą usługiwać przy stołach, my oddamy się modlitwie i posłudze słowa. Teraz przejdziemy dalej, do innych kwestii. I nawiązywałem już do tego, więc przedstawię to teraz. To coś, czego naprawdę nie rozumiem. Nie rozumiem tego w nikim. A szczególnie nie rozumiem tego u sióstr. Ale znam pewną liczbę przypadków, włączając w to siostrę, która jest żoną starszego, która została kiedyś obrażona i teraz od 20 lat, a nawet prawie od 30 lat, nigdy nie pozwoliła tej sprawie odejść w zapomnienie. Z jakiegoś powodu nigdy tego nie przebaczyła. Nie rozumiem. Siostry, czyż nie znacie prawdy Królestwa? Twoja odmowa przebaczenia komuś będzie kosztowała cię Królestwo. Istnieje zatem ta strona. Ale kilkakrotnie, i działo się to wśród szkolonych, siostry prosiły o społeczność, i opisywały, to i to się mi przytrafiło, chcę wybaczyć, ale nie potrafię. Wtedy pomagam im uświadomić sobie, musisz coś zrozumieć, co się wydarzyło. Zostałaś nie tylko obrażona, zostałaś zraniona. To się przydarza pomiędzy nami. Dochodzi do kolizji różnych usposobień. Ktoś coś powie, ma pewne nastawienie. Mówię więc wtedy, masz serce, żeby przebaczyć. Tak naprawdę już wybaczyłaś, ale czujesz, że nie przebaczyłaś, ponieważ rana nie została uleczona. Musisz zatem udać się do Pana i otworzyć swoją istotę i pozwolić Mu wylać na Twoją ranę oliwę i wino, by uzdrowić Cię w życiu. Gdy to się dzieje, stanie się to odległym wspomnieniem. Nie będzie już więcej uczuć z tym związanych. Jest tutaj spora liczba sióstr. Nie będę wymagał od Was czegokolwiek. Nie mam w ręku żelaznej laski. Ćwiczę się. Nie będę Wam dawał przykazania. Ale zasugeruję Wam coś. Może będzie to miało odniesienie do Was, albo nie. Po prostu bądźcie z Panem i zapytajcie Go, czy jest coś, czy ktoś, co muszę przebaczyć, komu muszę przebaczyć? Panie, chcę uporządkować wszystko. Małe świadectwo. Przez wiele lat znajdowałem się w sytuacji, w której miałem osobistego Labana. Było to od Boga. Potrzebowałem tego. I wydarzyło się trochę sytuacji, w których naprawdę zostałem znieważony. Były wypowiadane słowa i wykonywane rzeczy wobec różnych osób, w tym wobec mnie. I musiałem stawać przed Panem w tej kwestii. I zdałem sobie sprawę, że ten brat nigdy nie przeprosi. Nigdy się z tego nie nawróci. On po prostu tego nie robi. Ale Panie, Twoje słowo mówi, jeżeli mam coś przebaczyć, mam przebaczyć niezależnie od tego, czy ta osoba się nawróci, czy nie. Tak więc Pan poprowadził mnie ku modlitwie i dodał to. Powiedziałem, Panie, skoro mu przebaczyłem, proszę Ciebie, żebyś mu przebaczył i nie podnosił tej sprawy, gdy stanie przed Tobą. Wiem, jak to jest. Nie jestem męczennikiem, nie jestem bohaterem, jestem po prostu bratem. Wiem, co się wydarzyło w roku 1978 i jak bardzo mnie to zraniło. I podjąłem w swoim wnętrzu decyzję z powodu pewnych rzeczy, które zostały zrobione. Nigdy więcej nie otworzę się już przed nikim, bo znowu mnie zdradzą. I po spotkaniu starszy brat, który jest już teraz z Panem, chcę go uczcić, miał na imię Karl. Nie był wtedy starszym. Po prostu podszedł do mnie, jak ojciec do syna i powiedział, Ron, zostałeś zraniony. I samo to jego pielęgnowanie, jego karmienie mnie pozwoliło mi zostać uzdrowionym i anulować tę chroniącą samego siebie przysięgę i nauczyć się od Pana, jak się otwierać, kiedy się otwierać i jak bardzo się otwierać. Żadna z tych rzeczy nie jest dla mnie teorią. Teraz kolejna rzecz. Muszę użyć słowa. To drogocenne słowo, ale może Was troszeczkę wystraszyć. I nie kryję się za bratem Lee, biorę odpowiedzialność za to, co mówię. Ale w jednym z tych poselstw, w tomie, o którym wam mówiłem, w kontekście modlitewnej posługi sióstr, brat Lee powiedział: siostry, potrzebujecie być skruszone. Być skruszone. Stanowcze działanie karcenia przez ducha musi dotknąć naszego ja. I gdy to się dzieje, gdy ma miejsce przebicie się, nic nie może cię obrazić. Coś może cię zranić, ale nie obrazi cię. I teraz chcesz i możesz poświęcić się, nie bronić samego siebie. Mówię do sióstr. Różnica między siostrami i braćmi w tym względzie nie jest znacząca, ale istnieje różnica. I dość dobrze zdaję sobie z tego sprawę. Nie robię tego rozmyślnie. Nie analizuję, nie szpieguję, nie robię sobie zapisków w myślach. Ale moje drogie siostry, tak naprawdę jest bardzo, bardzo niewiele sióstr, które są naprawdę duchowo dojrzałe. A jest to rozpaczliwą potrzebą. Osiągnąć minimalny wiek 20 lat. Mówiliśmy o tym podczas szkolenia. Jesteś teraz w pełni na czwartym etapie. Ale musiałaś przejść przez całe dzieło krzyża nad upadłym ciałem, własnym ja, naturalną konstytucją. I moje serce wypełnia pełna miłości troska, gdy widzę siostrę, może jest tutaj od 50 lat, może jest żoną starszego, a może nie. Jest bardzo wierna, uczestniczy we wszystkich konferencjach i szkoleniach, uczestniczy we wszystkich spotkaniach. Angażuje się w praktyczną służbę i zdaję sobie sprawę, że stoi przede mną nieskruszona skorupa. Pewnego dnia w pewnym gronie jedliśmy obiad z bratem Lee. On był zawsze bardzo ostrożny, gdy mówił o czyjejś sytuacji. Powiedział, że brat jest starszym w pewnym miejscu. I podzielił się uwagą na temat jego żony. Musi zostać skruszona. A co powinnaś zrobić, gdy słyszysz coś takiego? Nie wiem, czy chciałabyś przeczytać ponownie część tej książki Skruszenie zewnętrznego człowieka, ale tego bym nie proponował. Proponowałbym raczej coś takiego. Żebyś przyszła do Pana w wierze i miłości i otworzyła na Niego swoją istotę i pomodliła się w taki sposób. Panie, nie chcę pozostać nieskruszona i niedotknięta przez krzyż przez resztę moich dni. Panie, chcę, żebyś darował mi doświadczenia, których potrzebuję, bym była pustym, ale skruszonym naczyniem. A gdy to kruszenie ma miejsce, ograniczenia, które nakładaliśmy na Pana, znikają. I teraz może On dosięgnąć głębin Twojej istoty. Jeżeli to się nie stanie, będą dwa rodzaje starszych sióstr pośród nas. I nie mam nikogo na myśli. Proszę, nie odbierajcie tego w sposób subiektywny. Nie kieruję tego do ciebie. Mówię co do zasady. Ponieważ są starsze, niezależnie od ich duchowego rozwoju, szanujemy je. Szanujemy je. Ale nie jesteśmy ślepi. Zdajemy sobie sprawę, oto siostra, jak siostra Lee. I oto inna siostra. Pełna opinii, starsza siostra. Jej ja jest teraz silniejsze, niż gdy była w wieku średniego. To bardzo rzeczywista sytuacja, dlatego brat Lee przeprowadził dla nas szkolenie wyłącznie dla Anaheim i Huntington Beach. W 1981 roku szkolenie doskonalące. Szkolenie to opierało się na tym pytaniu. Czy twój wzrost w życiu odpowiada latom, które spędziłeś w kościele? I określił przyczyny. Oto zatem sprawy dotyczące głębokiej, zasadniczej funkcji sióstr, by przynosić jako życie wszechzawierającego Chrystusa, który wbudował się i wbudowuje się do wnętrza ich istoty ze względu na ciało Chrystusa. Siostry te modlą się nie tylko o ich własny duchowy rozwój. Zaczynają modlitwę w taki sposób. Tak, Panie, chcę być zwycięzcą. Chcę być częścią oblubienicy. Ale, Panie, modlę się teraz o coś większego niż to. Zdobądź mnie ze względu na ciało. Rośnij we mnie ze względu na Kościół. Ze względu na świętych. Uczyń cokolwiek potrzebujesz uczynić, żeby zdobyć całą moją istotę ze względu na ten zamysł. Teraz zostało nam 21 minut, z czego 2-3 minuty na modlitwę. Chcę wspomnieć teraz o tej złożonej siostrze, na którą składają się trzy kobiety, trzy siostry w Nowym Testamencie. Pierwszą z nich jest Maria. Maria, siostra Marty. W 10 rozdziale Ewangelii Łukasza Marta jest bardzo aktywna. Maria siedzi u stóp Pana i słucha. Słucha. Musimy uświadomić sobie, że słuchanie jest czymś głębszym niż widzenie. Gdy Pan mówi do siedmiu kościołów, powiedział siedmiokrotnie, kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi do kościołów. Słuchanie zatem wymaga tego, żebyśmy zostali wyprowadzeni ze swojego subiektywizmu, naszej samoświadomości i po prostu otworzyli się, żeby usłyszeć, cokolwiek Pan miałby do powiedzenia. Następnie ta sama Maria w 12 rozdziale Ewangelii Jana rozbiła alabastrowy flakonik i namaściła Pana. Zawsze, gdy trzeba podać ilustrację całkowitej miłości do Pana, nie ma mowy o mężczyźnie, ale o siostrze. Siostra ta uświadomiła sobie coś, czego nie uświadamiali sobie bracia apostołowie. Pan powiedział, namaściła mnie zawczasu na mój pogrzeb. Wiedziała, co się wydarzy. I pochwyciła okazję, by wylać z głębin swojej istoty tę ukrytą część. Niektórzy zapytali mnie, nie było to wiele osób, ale kilka, dlaczego napisałem tę linijkę w hymnie? Z głębi serca, hojnie więc niech płynie. Co to oznacza? Oznacza to, że coś zostało zgromadzone w Twojej istocie, co nie jest dla Ciebie samej, nie jest dla innych, nie jest dla Kościoła, jest dla Pana. Więc jest to ukryte, nawet przed Tobą. Ale gdy nadchodzi czas, żebyś z miłości wylała wobec Niego całą swoją istotę, odkrywasz, że jest tu coś, Panie, wyłącznie dla Ciebie. Możecie zatem rozważyć, bez wchodzenia w introspekcję, w jaki sposób Twoja miłość do Pana rozwija się zgodnie z 8 rozdziałami w Pieśni nad Pieśniami. Czy pozostaniemy na zawsze w rozdziale 1? Niech mnie pocałuje pocałunkami swoich ust. Twoja miłość jest lepsza od wina. Czy nie chcielibyśmy posunąć się naprzód do dalszego rozdziału, gdzie Pan mówi do niej? Twoja miłość jest lepsza od wina. Siostry, nie możemy dorównać Wam. Możemy jedynie się od Was uczyć, podążać za przykładem głębin kochania Pana i wylewania swojej istoty na Niego. Następnie mamy Martę. I mam kilka, myślę, interesujących rzeczy do podzielenia się na temat Marty. Ale musicie wysłuchać aż do końca. I myślę, że będziecie zachęcone. W 10 rozdziale Ewangelii Łukasza, w wersecie 38, czytamy, że pewna kobieta o imieniu Marta przyjęła go, Pana, do swego domu. Następnie werset 39. Maria siedzi u jego stóp, słucha jego słowa, lecz Marta była zaprzątnięta licznymi posługami. Posłuchajcie tego. Powiedziała, Panie, czy nie obchodzi Cię to, że moja siostra zostawiła mnie samą, abym usługiwała? Powiedz jej więc, aby wzięła się razem ze mną do pracy. To jest mocne słowo, to jest super mocne. Czy nie obchodzi Cię to? Powiedz jej. Jeżeli słuchałby tego nieprzeobrażony, dumny mężczyzna, wiem, na podstawie osobistego karcenia mnie przez Pana, powiedziałby, o, jesteś silna? Ja jestem silniejszy. Ja nigdy nie będę pokonany przez kobietę, nieważne jak silna byś była. No, jest to stara, cielesna, pochodząca z własnego ja, duma mężczyzny. Posłuchajcie, co powiedział Bóg człowiek. Marto, Marto, Martwisz się i niepokoisz o wiele. Czyż nie jest to urocze? Marto, Marto. Martwisz się, niepokoisz się. Jestem gościem w Twoim domu. Chcesz, żeby jedzenie było smaczne, stół nakryty. Robisz to wszystko sama. Ale potrzeba jednego. Marto, jednego. Są tutaj Marty. Spora liczba Mart. Czekajcie do końca. Usłyszycie dobrą nowinę. Nie wyrabiajcie już sobie zdania. Jest potrzeba jednego. W Kościele jest potrzeba jednego pośród sióstr. To nie więcej działań, więcej robienia czegoś. To więcej siedzenia, słuchania i kochania. Maria wybrała dobrą cząstkę, która nie będzie jej odebrana. Następnie w 11 rozdziale Ewangelii Jana Marta i Maria wysyłają do Pana Jezusa pewnego rodzaju zakodowaną wiadomość dotyczącą ich brata, Łazarza, który był chory. Odwołują się więc do jego uczuć. Panie, ten, którego kochasz, jest chory. Ty go kochasz. Z pewnością więc przyjdzie i go uzdrowi. Ale Pan, żyjąc Boga Ojca, nie mógł tego zrobić. Następnie zdecydował, że przyjdzie, by pokazać znak symbolizujący zmartwychwstanie. Wtedy zaczęły wypływać opinie, rozpoczynając od braci. Teraz chcesz iść? Powiedział jeden z nich. To niebezpieczne. Inny, z własnym ja męczennika, powiedział, chodźmy, aby z nim umrzeć. Pan przychodzi, jest tam Marta. Gdybyś przyszedł, nasz brat by nie umarł. To twoja wina. On próbuje jej coś powiedzieć. Ona na to, tak, wierzę w coś innego. Potem idzie i mówi do Marty, Pan cię woła. On jej nie wołał. Przychodzi Maria i ostatecznie Jezus zapłakał. Teraz są przy grobie. Pan chce wzbudzić Łazarza z martwych. Powiedział, usuńcie kamień. Marta nie może utrzymać języka za zębami. Mówi, jest już tam od 4 dni. Już cuchnie. Och. Pan ogłasza zatem, Łazarzu, wyjdź. I został on zmartwychwzbudzony. Okej. Zestawcie razem Martę w 10 rozdziale Ewangelii Łukasza oraz Martę w 11 rozdziale Ewangelii Jana. Dla mnie nie jest to nic zachęcającego. Oto zatem moja ocena rzeczywistej sytuacji. Siostry, wraz z innymi przymiotami, o których wspominałem, posiadają wyostrzoną świadomość praktycznych potrzeb, ludzkich potrzeb. Widzimy to w 8 rozdziale Ewangelii Łukasza. Pan podróżuje ze swoimi uczniami i grono kobiet podróżuje wraz z nimi, usługując w sposób praktyczny. Myślę, że przygotowywały posiłki, wszelkiego rodzaju ludzkie sprawy. Siostry prześcigają nas w tym. A Marta jest w tym znakomita. Nie możemy mieć zatem życia Kościoła bez Marty. Ale Marta jest tak silna i pełna opinii, że jednocześnie nie możemy mieć życia Kościoła z Martą. Okej. Ale dobra nowina. 12 rozdział Ewangelii Jana następuje po 11 rozdziale Ewangelii Jana. I mamy tutaj obraz w miniaturze życia Kościoła w zmartwychwstaniu. Jest tam Pan jako życie zmartwychwstania, jest tam Łazarz jako świadectwo tego. Maria wyraża swoją miłość. Następnie czytamy to. Marta usługiwała. Marta usługiwała. Oto Marta w zmartwychwstaniu. Tak więc te z was, które jesteście typem Marii, które uskarżałyście się na te, które są typem Marty, nie kładźcie kreski na żadnej z Mart. Jeżeli jesteście świadome pewnych rzeczy w swoim myśleniu, w swoich modlitwach, nie krytykujcie. Po prostu módlcie się: Panie, wprowadź naszą siostrę w zmartwychwstanie. Ponieważ bez tej praktycznej służby, jakże życie Kościoła mogłoby iść naprzód, gdy jest tyle potrzeb, tyle ludzi. A teraz trzecia osoba. Kim ona może być? Ma na imię Feba. W 16 rozdziale listu do Rzymian Paweł rozpoczyna swoje pozdrowienia i społeczność odnośnie do kościołów i słuchajcie, co mówi na początku. Polecam wam Febę, naszą siostrę, która jest diakonisą kościoła, który jest w Kenchrach, abyście przyjęli ją w Panu w sposób godny świętych i pomogli jej w jakiejkolwiek sprawie by was potrzebowała. I teraz ważna część. Bo i ona była opiekunką wielu, również mnie samego. Siostra ta była diakonisą, usługiwała. Ale Paweł podkreśla to. Jest opiekunką. Sprawdziłem więc w studium życia, odświeżyłem to sobie dziś rano. Opiekunka, protektorka to osoba, kobieta, która pomaga ci, która się o ciebie troszczy, usługuje ci w twoich potrzebach, pielęgnuje cię, pociesza cię i cię ochrania. Co to za osoba, że Paweł powiedział nawet, była opiekunką mnie samego. Mam nadzieję, że nie myślicie, że bracia, którzy usługują, że bracia, którzy są współpracownikami, albo bracia, którzy są doświadczonymi starszymi, jakich mamy w Anaheim, że oni nie potrzebują opiekunki. My wszyscy potrzebujemy opiekunki. I ona sama, Paweł troszczy się teraz o nią samą w odpowiedzi. Przyjmijcie ją. Okażcie jej szacunek. Jakąkolwiek by miała potrzebę, zatroszczcie się o nią. Następnie wyjaśnia dlaczego. Ona była opiekunką wielu. Również mnie samego. Zestawiamy więc razem Marię, Martę, Febę. Proszę, nie poświęcajcie siebie i nie mówcie, od teraz obiecuję, że będę Marią, Martą, Febą. To jest to, co może wytworzyć wszechzawierający Chrystus jako życie, wbudowane w istotę sióstr. Tak, będziecie opiekunką w sposób, który będzie pasował do naczynia, jakim stworzył cię Bóg. Ale jak bardzo życie Kościoła zostałoby wyniesione w górę, gdyby we wszystkich kościołach były opiekunki? To po prostu wyraz jej istoty. Jest zatem miłość, która się rozwija do najwyższego stopnia. Jest praktyczna służba w zmartwychwstaniu. I jest opiekunka, ta, która wie, jak pomóc każdemu. Jak zaopatrywać, jak pielęgnować, jak zachęcać, jak pocieszać. Myślę, że ta społeczność, prawdziwie wierzę, że przynajmniej do jakiegoś stopnia pochodzi od Pana. I odczucie, które mam, gdy przyjmujecie ją w tak pełny sposób, po prostu modlimy się: Panie, dokonaj tego ze względu na budowanie ciała, ze względu na dochodzenie do dojrzałości nowego człowieka i przygotowanie oblubienicy. Potrzeba, żebyśmy teraz pomodlili się. Może kilka sióstr, gdziekolwiek siedzicie, pomódlcie się krótkimi modlitwami w dwóch, trzech zdaniach. Gdyby 8 do 10 z was pomodliło się, a następnie brat Bob pokieruje nas. Proszę, nie powstrzymujcie się, pozwólcie Panu popłynąć.